ktoś z Was byłby dobry przypomnieć, jaki to temat mi na dzisiaj zacząłem. Ale nie, teraz poważnie. Nie chodzi mi o to, żeby, jeżeli ktoś z Was ma program, czy mógłby przeczytać, jak to tam zostało zapisane w pełnym brzmieniu.
Ela, Elusia tu ma.
Jest, już mam, dziękuję. W takim razie możemy zaczynać, mam kartkę. Serdecznie witam wszystkich. Czy chrześcijanin powinien podarować bliźnim swoje organy do transplantacji? Czy chrześcijanin powinien podarować bliźnim swoje organy do transplantacji? Pierwsza teza, którą przedstawię, jest następująca. Nie jest mi znany w Biblii, ani w Starym, ani w Nowym Testamencie, tekst, który by się bezpośrednio do tego odnosił. Wydaje się, że jest to problem, który narodził się wraz z postępem medycyny w naszych czasach. Jeżeli ktoś z Was zna coś z Biblii, co mogłoby być dla nas wyraźną wskazówką w tym kierunku, to bardzo chciałbym, żeby się z nami tutaj podzielił. Chciałbym bowiem, żeby to, co tutaj zrobimy, było bardziej naszą wspólną dyskusją, aniżeli tym, co ja mogę Wam powiedzieć. Jak się rzecz przedstawia, jeżeli chodzi o stan prawny transplantacji narządów? Jest to cokolwiek niejednoznaczne, ponieważ prawo polskie nie precyzuje w sposób jednoznaczny, kto może dysponować ciałem ludzkim po śmierci jego właściciela. Jeżeli ktoś z Was chciałby znaleźć pisemne informacje w tej kwestii, polecam stronę internetową. W wyszukiwarkę trzeba wstukać hasło przeszczepianie narządów, albo jeszcze lepiej przeszczepianie narządów po śmierci. Tam wyskakuje szereg stron, między innymi są tam strony o charakterze bardziej oficjalnym, gdzie są podane akty prawne, stosowne sformułowania. I jak to wygląda? Polskie prawo w tej chwili normuje to w taki sposób, że człowiek za życia może zastrzec, że jego narządy pozostają wyłącznie jego własnością i nie życzy sobie, aby po jego śmierci pobrano mu i przeszczepiono jego narządy komukolwiek. I wtedy trzeba wypełnić duży formularz. To jest uwarunkowane prawnie. I taki duży formularz można znaleźć na stronie internetowej, uprzednio wstukawszy w wyszukiwarkę to hasło, o którym tam wspomniałem. Natomiast jeżeli człowiek chciałby, aby jego narządy po śmierci zostały pobrane i przeszczepione dla ratowania zdrowia i życia ludzkiego, to na tejże stronie internetowej znajdzie mały formularz, który może wypełnić i takowy formularz nosić ze sobą. Ten formularz wygląda mniej więcej tak. Wzór mógł się zmienić, bo ja go wypełniałem przed kilku lat, to jeżeli chcecie, to zrobię odejrzeć. Ja dowodzę z dokumentami osobistymi w dowodzie rejestracyjnym i prawie jazdy, no bo tak sobie myślę, że gdyby się coś stało, no to pierwsze będą szukali dokumentów, prawda? Jak to jest razem z dowodem osobistym i tymi rzeczami, no to takie oświadczenie znajdą. Takie oświadczenie nie jest absolutnie wiążące, ponieważ najbliższa rodzina zmarłego może sprzeciwić się i nie wyrazić zgody na to, aby zmarłemu bliskiemu krewnemu pobrano te narządy do śmierci. Po śmierci. Dlatego lekarze, którzy bądź stwierdzają już tylko zgon, bądź są przy ostatnich chwilach tego umierającego najczęściej z wypadku, no muszą zasięgnąć zdania najbliższej rodziny, czy ona wyraża zgodę. Dlatego takie oświadczenie, które zobaczycie, nie jest jednoznacznie i do końca prawnie wiążące. Natomiast jeżeli człowiek nie wyraził żadnego oświadczenia i nie dysponuje się żadnym dokumentem za życia przez niego podpisanym, sprawa pozostaje otwarta i o ile rodzina nie wyrazi sprzeciwu, to można, nie dysponując oświadczeniem zmarłego, jego narządy pobrać do przeszczepu.
Ale zawsze musi rodzina wyrazić zgodę, czy lekarze mogą to zrobić bez?
Nie, lekarze nie mogą tego zrobić bez zgody rodziny. Czyli w tym znaczeniu mówią, prawo polskie nie precyzuje tej sprawy jednoznacznie, kto ma dysponować ciałem ludzkim po śmierci jego właściciela, ponieważ twoje oświadczenie złożone za życia nie jest wiążące prawnie do końca i twoja najbliższa rodzina może zrobić inaczej, niż byś ty życzyła sobie sama.
Czyli to krótkie, sporządzone oświadczenie niewiele jest warte tak naprawdę, bo i tak rodzina decyduje i tak.
I tak rodzina decyduje. No ale na wszelki wypadek, jeżeli ktoś chce zająć zdecydowane stanowisko, wiecie, ma to też taki walor, że rodzina, jeżeli zapozna się z czymś takim, prawda, no to też inaczej podchodzi do sprawy, niż gdy jej bliski zmarły nie złożył za życia żadnego oświadczenia, prawda? Lekarze, rozmawiając z najbliższą rodziną, też dysponują pewnym argumentem, już nie przekonania, ale wręcz nacisku. Jeżeli powiedzą, no dobrze, państwo się sprzeciwiają, ale państwo dobrze wiedzą, że to ciało zostanie złożone do grobu i po nim nic, prawda? A wasz bliski zmarły chciał, aby jemu te narządy pobrano dla ratowania życia ludzkiego. Więc dlaczego państwo nie chcą uszanować jego woli, w tym przypadku ostatniej woli, skoro on jej nie zmienił, prawda? I nie chcą, żeby jego narządami ratowano inne życie ludzkie.
Zresztą... W odwrotnej sytuacji, jeśli ja sobie nie życzę, żeby moje organy zostały oddane...
To wtedy takie oświadczenie... Nie, to takie oświadczenie jest wiążące i rodzina nie może tego
zmienić. To oświadczenie jest wiążące.
Nie, jeżeli powiedziałaś, że nie, to oświadczenie jest wiążące. A jeżeli powiedziałaś, że tak, to rodzina może to zmienić. Dlatego mówię, prawo nie jest tutaj spójne i jednoznaczne.
To jest charakterystyka polskiego prawa. Wiedząc, co zadziała w ogóle.
Tak, tak.
Czy można z tego, co ja wiem, to prawo działa tak, że jeżeli lekarz zdecyduje, to może pobrać organy, natomiast żaden lekarz w Polsce się nie odważy i tego nie zrobi. To jest bardziej prawo zwyczajowe, że lekarze rozmawiają z rodziną i pobierają tylko wtedy, kiedy rodzina wyrazi taką wolę, natomiast prawnie mogą to zrobić, ale tego nie robią.
Z tego co wiem, to sformułowania prawne nie są na tyle jednoznaczne, aby ktokolwiek odważył się na taki krok. Te sprawy po prostu nie są unormowane. To samo dotyczy sekcji zwłok w przypadku zgonu niewyjaśnionego do końca i tego typu kwestii. I tutaj nawet oświadczenia składane przez rodzinę, przez nią własnoręcznie napisane i przez nią podpisane, również przez sąd uznawane za ważne, choćby z takiego względu, że zawsze strona reprezentująca rodzinę, która zmieniła zdanie, może przekonać sąd do tego, że działając w szoku, składała takie oświadczenia, które potem, gdy się zastanowiła, no, uznaje za nieważne i będzie dochodziła swoich praw na drodze sądowej. A ponieważ prawo polskie nie jest w tym względzie precyzyjne i zawsze istnieje możliwość, że takie postępowanie lekarskie wbrew woli rodziny może być uznane za nieważne, to nikt nie podaje mi takiego ryzyka. Nie ma bowiem jednoznacznego prawa, które by mówiło, że o postępowaniu z ciałem ludzkim w takich wypadkach decyduje lekarz, prawda? Sprawa sekcji również nie jest w tym względzie rozwiązana. I też nie można powiedzieć, że szpital w tym wypadku decyduje, ponieważ on jest dysponentem ciała swojego pacjenta i szpital musi znać przyczynę zgonu. Rodzina ma też tutaj coś do powiedzenia, ale ta sprawa również prawnie nie jest jednoznacznie określona.
Ja osobiście nie czuję, że tu jest jakaś niekonsekwencja polskiego prawa. Mi się wydaje, że to prawo jest bardzo spójne, bo jeżeli ja nie życzę sobie, żeby moje organy były użyte, no to sprawa jest jasna, moje ciało zostaje w całości. No i nikt nie może moim całym ciałem dysponować. Natomiast jeżeli ja bym nawet wyraził zgodę, ale no mimo wszystko pochówek i grób jest jednak jakoś związany z rodziną, to znaczy jeżeli ktoś do tego przywiązuje wagę, że chciałby mieć swojego ojca w całości w grobie, a nie w kawałkach, no to nie jest to jednak obojętne postawa rodziny w tej sprawie. Dlatego mi się wydaje, ponieważ rodzina zostaje z tym ciałem, z pochówkiem, więc dlatego mi się wydaje, że tu polskie prawo jest jak najbardziej, szanuje obyczaj pochówku zmarłych i uczucia rodziny, która w tym wypadku no, może być urażona taką osobą, nawet jeżeli taka wola była tej osoby. No, i, jest pytanie, no ale umarły jednak nie ma racji.
W trójkącie Paweł Dąbek, Daniel Kaleta i ja będziemy mieli dwa głosy za tym, że decyduje wola zmarłego w każdym przypadku i głos Daniela, który mówi, że głos rodziny w takim przypadku też należy uszanować. I Daniel powie, że jest to spójne, Paweł Gąbek i ja powiemy, że jest to niekonsekwencja prawna. Być może tutaj jest trudność, że po prostu tego prawnie nie uregulowano. Nie chciałbym naszej dyskusji sprowadzać na grunt prawniczy. Chciałbym, żeby nasza dyskusja toczyła się w oparciu o Biblię, prawda? Ale nie mogłem zacząć od Biblii, żeby przedstawić wam, jak wygląda stan prawny i stan faktyczny, no musiałem siłą rzeczy zacząć od tego. Z przekonań jestem indywidualistą i uważam, że bezwzględnie w każdym przypadku wola zmarłego powinna decydować. Osobiście czułbym się bardzo urażony, gdybym zadysponował co do mojego pogrzebu, a rodzina zmieniłaby tę wolę. Zresztą przekazałem im już w domu, że jak zrobią nie tak, jak powiem, to na pogrzebie wylezą strumny i powiedzą, że nie wierzą. Ale oczywiście w to nie wierzą. Oczywiście w to nie wierzą, ale mówią, jest to kwestia bardziej jakiegoś osobistego sposobu widzenia świata, prawda?
Możesz jeszcze
Jeżeli mógłbym was po raz kolejny o to prosić. Chciałbym nie tyle, żeby nasza dyskusja toczyła się na temat tego, czy prawo polskie reguluje to w sposób, naszym zdaniem, po ludzku uczciwy, wewnętrznie spójny i konsekwentny, ani też czy należy szanować wolę rodziny, czy też nie, tylko żeby nasza dyskusja toczyła się w ramach wyznaczonych przez Biblię oraz poglądy każdego z nas, co z tym robić. Sprawa jest na tyle głośna od lat, że chyba większość z nas przynajmniej raz się nad tym zastanowiła. Rzecz jasna, nikomu tego nie życzę. Oczywiście do przeszczepów najlepiej nadają się ludzie młodzi zmarli śmiercią gwałtowną, no bo oni nie są obciążeni chorobami i ich narządy są zdrowe, prawda? Na sali dominują osoby w wieku, które nie mogę już nazwać najmłodszym teraz. Ja też dobiłem w tym roku 60. Więc przynajmniej osobom w wieku średnim nie życzyłbym, żeby musieli podejmować takie decyzje, ale no wiecie jak jest. Ja w tej sprawie podjąłem już jednoznaczną decyzję. Jestem zdania i takie oświadczenie wypełniłem, że jeżeli by mi się coś podobnego przytrafiło, to nie mam żadnego problemu w tym, aby moje narządy zostały pobrane do transplantacji. Z medycznego punktu widzenia transplantacja narządów to nie jest coś innego na przykład od transfuzji krwi. Ta różnica jest bardziej ilościowa niż jakościowa. Krew jest tkanką, która stosunkowo łatwo daje się przeszczepić. Organizm jej nie odrzuci. Gorzej jest z innymi narządami, ale jest to różnica bardziej ilościowa niż jakościowa. Byłem kiedyś krwiodawcą i bez żadnego oporu dałbym pobrać swoje narządy po mojej śmierci, gdyby to było możliwe.
Panie ministrze, umiesz powiedzieć, jakie są koszty łączne przeszczepu i kuracji po tym, na przykład przeszczepu serca, przeszczepu nerki wątroby?
Liczb nie znam. Znam porównanie kosztów nerek, transplantacji nerek, a więc narządu, które się najczęściej pobiera do transplantacji. Oczywiście nie znam liczb, ale jest to znacznie tańsze, o ile niewielokrotnie tańsze. To też zależy od kraju, finansowania pracowników ochrony zdrowia i tam podobnych tam rzeczy. Ale jest to generalnie znacznie tańsze, aniżeli dializowanie pacjenta, które się musi odbywać co 3 dni, czasem co 4, a więc pacjent musi być dializowany 2-3 razy w tygodniu, co utrudnia mu, nieraz praktycznie uniemożliwia prowadzenie normalnego życia. Koszta takiego postępowania są bardzo wysokie. Oczywiście taki pacjent też wymaga intensywnego leczenia wspomagającego. Pacjent po przeszczepie nerki nie wraca do pełni zdrowia i lekarze mówią, że pacjent z przeszczepioną nerką to jest pacjent z inną chorobą. Ale to i tak jest tańsze, aniżeli te powtarzane 2-3-krotnie w tygodniu dializy i przede wszystkim umożliwia to pacjentowi prowadzenie życia o wiele bardziej zbliżonego do normalnego. To jest naprawdę inna jakość, w dodatku taniej. Nie wiem jak przedstawia się sprawa z chorobami serca, bo być może byłoby taniej I pewnie byłoby taniej, gdyby tych pacjentów pozostawić własnemu losowi i po prostu pozwolić im umrzeć, bo tutaj nie ma leczenia, które byłoby w stanie zastąpić akcję serca. Więc w przypadku transplantacji serca to jest wybór pomiędzy śmiercią a życiem. Mnie zdarzało się prowadzić tylko jedną pacjentkę z przeszczepionym sercem, u której rozwinął się nowotwór. Z nowotworu została wyleczona, od kilku lat pozostaje w kontroli i prowadzi życie zupełnie zbliżone do normalnego. Gdy ją badam, to poza blizną na klatce piersiowej od operacji kardiochirurgicznej, nigdy bym się nie domyślił, że jest to osoba z przeszczepionym sercem. Kto z Was chodzi po górach, to będzie wiedział, o czym mówię. Jeden z pierwszych pacjentów, którym nieżyjący profesor Religa przeszczepił serce w Zabrzu, jeszcze w latach 80., bodajże w rok czy półtora po przeszczepie wybrał się na wycieczkę górską w Bieszczady i jednego dnia przeszedł po Łoniną Betnińską i Caleńską. To jest kawałek. Także mówiąc, w przypadku serca to pewnie gdyby umarł, byłoby taniej, prawda? Ale to jest wybór między życiem a śmiercią. W przypadku nerki...
Nie chodzi o to, to jest troszkę demagogiczne, co mówisz w tej chwili. Nie chodzi po prostu o liczbę. To ja słyszałem na przykład liczbę przeszczepów, to jest mój lekarz kiedyś podawał, miał 200 tysięcy euro w Stuttgarcie. Przeszczep wątroby, który twierdził, no, że to jest w systemie ubezpieczeniowym koszt, na który składa się praktycznie cała dzielnica. Koszt przeszczepu, samej operacji i kuracji wspomagającej aż do śmierci.
Ale tu jest też kwestia, jak często tych przeszczepów wątroby się dokonuje, prawda? Przeszczep wątroby...
Ale cały system... Ja ją pamiętam tylko tak z prywatnej rozmowy z lekarzem i właśnie odnośnie niemieckich banków. Z jego ust padła ta kwota po 200 tysięcy euro.
Cały system ochrony zdrowia zbudowany na powszechnej obowiązującej składce, tak w Niemczech, jak i w Polsce, to zawsze polega na tym, że ktoś z niego dostanie mało, mimo że wniósł dużo, i ktoś dostanie z tego systemu dużo więcej, aniżeli wniósł sam. To jest istotą tego systemu, ponieważ każdy płaci składkę mniej więcej porównywalną co do odsetka swoich dochodów. W Polsce jest to niesprawiedliwe, bo jeżeli bierzesz dochody z kilku źródeł, to z każdego z nich opłacasz ten sam odsetek, więc w sumie płacisz większą składkę i nie masz z tego powodu żadnych dodatkowych uprawnień, prawda? A jeżeli dostaniesz prawo do sfinansowania jakiejś procedury leczniczej, no to inni płacą za ciebie. No i to już jest skalkulowane w ten system.
Uczestniczyłem jednocześnie kiedyś w uratowaniu, uczestniczyłem jako tłumacz, w uratowaniu dziecka, które się urodziło, miało 28 tydzień chyba i poniżej kilograma wagi. Wiem, jakie były koszty, bo później to było około 20 tysięcy euro, 24 tysiące euro, które musiała ta rodzina, musiałaby była zapłacić, na szczęście, bo to było w Niemczech, polska rodzina, na szczęście socjalne tam jakieś instytucje przejęły te płatności. Kiedyś potem słyszałem audycję z tego oddziału neonatalnego, człowiek, który mówi, że właściwie mogliby ratować wszystkie dzieci od pół kilograma wagi życia, ale w tej chwili granica jest ustawiona na 800 chyba, czy na 700, tylko i wyłącznie ze względu na koszty. Dlatego, że mają określony budżet, czyli ileś tam dzieci skazuje się praktycznie no, właśnie w ten sam sposób na śmierć. To znaczy ja liczę tak, że jedna nerka kosztuje 10 dzieci więcej. Jak już jest przy demagogii, nie, w tym systemie, tak trzeba powiedzieć, nie, jedna wątroba to jest 10, życie 10 dzieci.
Trzeba na to spojrzeć...
Głupie przeliczenie, nie? Bo mówię, też jest to kryterium. Nie?
Trzeba na to spojrzeć też z innej jeszcze strony. Rządy krajów europejskich finansują na przykład paliatywną terapię onkologiczną, przeciwnowotworową, która z założenia nie jest w stanie uratować życia, tylko wydłużyć je nieraz tylko o kilka tygodni lub kilka miesięcy i koszta takiego leczenia w Polsce, bo w Polsce też finansuje się takie terapie, sięgają dziesiątek tysięcy złotych miesięcznie i to nie chodzi o ratunek życia ludzkiego, tylko o przedłużenie go o kilka miesięcy. Więc jeżeli pytamy o etykę w tej sprawie, to pierwsze należałoby zapytać, czy to jest etyczne postępowanie, prawda? A prawie nikt nie stawia w Polsce tego pytania, bo każdy się boi, że podniosą się gromy ze strony chorych, którym odmawia się leku rzekomo ratującego życie, ale oni są przeświadczeni, że ten lek życie im uratuje. I to jest kolejna przyczyna dziury w budżecie. Ratowanie dzieci urodzonych przedwcześnie to też jest brutalnie postawiona kwestia, ale trzeba też powiedzieć, że przynajmniej część z tych dzieci nigdy nie osiągnie pełnej sprawności i zawsze będzie musiała pozostać na utrzymaniu osób trzecich, zawsze będzie pensjonariuszami opieki społecznej, prawda? I te koszta również nigdy się nie skończą, a nie ma żadnej pewności, że uda się dorastającemu dziecku przywrócić pełną sprawność fizyczną czy umysłową. To jest też kolejne pytanie, na ile warto, prawda?
To dziecko akurat zna, dobrze się miewa.
Tak, ale to jest jednostkowy przypadek w skali globalnej, to się inaczej na to patrzy, prawda? Co z kolei począć z dzieckiem, które jest fizycznie zdrowe, a zatruło się mu humorem zdrowotnikowym? W Polsce regularnie zdarzają się takie przypadki. Też nie jest ono tutaj winne, bo przeważnie rodzice czy tam dziadkowie przygotowują takie potrawy, a przeszczep wątroby akurat mógłby to dziecko uratować, prawda? Więc na to pytanie nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Tutaj jedynie sprawiedliwe byłoby to, co do tej pory obowiązuje w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli masz pieniądze, bądź dlatego, że zarobiłeś dużo i odłożyłeś sobie, bądź dlatego, że opłaciłeś wysoką składkę ubezpieczeniową i starczą na to, to masz taką procedurę. Jeżeli nie masz tych pieniędzy, to jej nie masz. Mi się wydaje, że to jest jedyny sprawiedliwy system. Dlatego w Stanach Zjednoczonych Sąd Najwyższy odrzucił tą poprawkę prezydenta, który chciał wprowadzić obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. W wolnym kraju nie może być obowiązkowego ubezpieczenia, prawda? Jeżeli chcesz, płacisz składkę. Tylko że ten system jest sprawiedliwy, jeżeli powiesz, że ma ten, który sobie na to zarobił. Tylko że zawsze poza takim systemem pozostaje mnóstwo ludzi wykluczonych z korzystania z dobrodziej z opieki lekarskiej. Nie ma do tego rozwiązania. Tylko że odstępujemy od materii. Cały czas nie mówimy o przeszczepie.
Chciałem, żeby krótko ten aspekt finansowy, jak zaistniał.
Jaki procent tych przeszczepów się przyjmuje? Bo oglądałem jakiś program, gdzie właśnie kilkakrotnie dziecku próbowano, 2 czy 3-krotnie próbowano od dawcy przeszczepić kawałek wątroby, wreszcie od matki. I ciągle to życie było w zawieszeniu i z takim wskazaniem, że jeżeli nawet, to nie wiadomo, czy w przyszłości tak się nie jakoś nie sprzeciwi i nie odrzuci organizm dziecka.
Z wątrobą sprawa jest niezwykle trudna i tutaj trudno podać jakieś ogólne reguły, ponieważ zbyt wiele składników nakłada się na to, czy przeszczep zostanie przyjęty, czy nie. Jest tutaj zbyt wiele zmiennych. A przeszczepy wątroby nie są aż na tyle częste, aby można było wyciągnąć z tego jakieś jednoznaczne wnioski. W przypadku przeszczepów nerek, które wykonuje się często, można powiedzieć, że w skali masowej, i tam aż tak wiele czynników nie wpływa na odrzucenie przeszczepu, to można z porównania i obliczania wyciągnąć pewne wnioski. A w przypadku przeszczepów wątroby zbyt mało przeszczepów, a zbyt wiele zmiennych. Wiesz, o co mi chodzi. Także no, tutaj nie da się tego powiedzieć. No, generalnie jest tak, że no, każdy przypadek trzeba oceniać indywidualnie. Tylko że w przypadku przeszczepu wątroby jest to, mówią, wybór między życiem a śmiercią. W przypadku przeszczepu nerki, czyli tego najczęściej, jest to wybór pomiędzy życiem ograniczonym dializą 2 lub 3 razy w tygodniu, a możliwością życia bez konieczności tego odwiedzania szpitala na kilka godzin co parę dni.
Także te leki, które później pomagają, przeszkadzają w odrzuceniu, też są bardzo drogie.
Ale to w sumie i tak jest tańsze niż dializa. To jest tańsze niż dializa.
Benjamin, seria pytań. Czy mógłbyś nam podać jakiś szerszy kontekst, jakie organa są przeszczepiane i procentowo, które są przeszczepiane najczęściej? I gdybyśmy to skomentować, efektywność przeszczepów, czy innymi słowy, od góry. Co jest przeszczepiane, w jakich ilościach i efektywność? Co jest najważniejsze, co jest mniej ważne? O nerkach już wspomniałeś kilka razy.
Rogówki z bardzo dobrymi efektami. To stara technika. Rogówka. Wiesz, to do rogówki, prawda?
A potem co mówisz?
No rogówka, to no, powiedziałem, że z bardzo dobrymi efektami i stara technika. Serce albo płuca i serce w jednym bloku. W Polsce przeszczepianie płuc dopiero raczkuje. I generalnie wysyła się takich pacjentów do Austrii, ale w wielu krajach zachodnioeuropejskich jest to standardowa technika postępowania. Finansowana z publicznego budżetu, czyli odpowiednika naszego funduszu ubezpieczeniowego czy przekasy chorych. I tutaj efekty są znacznie lepsze, aniżeli leczenie zachowawcze. Większość tych przeszczepów się przyjmuje. Różnorodność schorzeń płuc, bardzo zmienny stan ogólny tych pacjentów, których się poddaje przeszczepowi płuc, też tworzy bardzo dużo zmiennych, które no, nie pozwalają na precyzyjne określenie odpowiedzi. Niemniej przyjmuje się powszechnie w medycynie, że w sytuacji schorzenia płuc przewlekłego, które prowadzi do nieodwracalnej wydolności oddechowej, jest to metoda leczenia z wyboru, akceptowana przy obecnym stanie medycyny europejskiej. Serce jeszcze lepiej niż płuca, jeżeli chodzi o efekty. Nerki, no to zdecydowanie najlepsze postępowanie w przypadku niewydolności nerek. Wątroba, no tu jest gorzej niż z nerkami, ale postępowanie lecznicze narzuca konieczność wyboru pomiędzy życiem a śmiercią, ponieważ nie ma leczenia wątrobowo zastępczego. A to, co się robi z trzustką, no to pozostaje ciągle na etapie eksperymentu. Więc to, co jest ugruntowane, to jeszcze raz powtarzam, rogówka, płuca, albo płuca i serce razem, albo same płuca, wątroba, nerki.
A czy jest jakoś w medycynie kontrolowane, ponieważ na przykład twoje narządy mają inny genotyp niż na przykład moje, jeżeli zostanie coś przeszczepione mi, czy to jest jakoś, ma jakiś wpływ na mój organizm, oprócz tego, że lepiej funkcjonuje, powiedzmy, że przedłuża mi jakoś życie?
Zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy. Zapomniałem o szpiku kostnym. Mnie to się bardziej skojarzyło, mnie to się bardziej z transfuzją krwi nawet kojarzyło. Oczywiście szpik kostny przeszczepia się masowo.
A ręce?
Części ciała.
W zasadzie można, pod warunkiem dopasowania zgodności tkanek, ale nie jest to metoda tak powszechnie przyjęta i tak powszechnie stosowana, jak to przeszczepianie tamtych narządów, prawda? No można. Można. Można odtworzyć twoją twarz, korzystając z tkanek zmarłego, no, ale to wszystko są, powiedzmy, takie przypadki no, dość incydentalne. A co się tyczy tego, o co pytasz? Oczywiście to ma wpływ. Jeżeli przeszczepią ci szpik kostny, to istnieje możliwość reakcji przeszczepu przeciwko gospodarzowi, czyli twoim własnym tkankom. Szpik, który produkuje krwinki białe, będzie rozpoznawał twoje własne tkanki jako obce i będzie je niszczył. Więc musisz brać leki, które będą w pewien sposób hamowały te reakcje zapalne indukowane przez szpik kostny i będą też tłumiły samą czynność tego szpiku kostnego. One będą miały ujemny wpływ na twój organizm. Ale szpik przeszczepia się w stanach, które bez przeszczepu szpiku byłyby stanami beznadziejnymi. A więc, mówiąc najogólniej, to nie jest fachowy termin medyczny. Zanik szpiku kostnego spowodowanego zewnętrznymi czynnikami toksycznymi albo zanik szpiku kostnego spowodowanego jakąś reakcją zapalną wywołaną przez sam organizm, nie wiadomo dlaczego, albo białaczki. Jeżeli przeszczepią ci jakikolwiek inny narząd, nie ma obawy reakcji przeszczepu przeciwko gospodarzowi, ale będzie twój własny szpik rozpoznawał, twoje własne krwinki białe, ten narząd jako obcy, więc musisz również przyjmować leki tłumiące tę reakcję i one również wywierają wpływ ujemny. Generalnie konsekwencje te, aczkolwiek poważne, no są zdecydowanie mniejsze, aniżeli konsekwencje pozostawienia choroby nieleczonej.
Czyli też niszczą organizm?
Też niszczą, ale w sumie się to opłaca. To jest trochę podobne do chemioterapii nowotworów. Jeżeli jest nowotwór, który dzięki chemioterapii można uleczyć, a są takie, to jeżeli tę chemioterapię weźmiesz, to narażasz swój organizm na uszkodzenie, nieraz ciężkie i nieraz przynajmniej po części nieodwracalne. I są pacjenci, którzy już do końca życia będą odczuwali pewne defekty. Ale jest bardzo duża szansa, że przeżyją, prawda? Natomiast jeżeli tego się nie zrobi, no to po prostu umrą. I tu z przeszczepem jest podobnie. Jeżeli ci się tego nie przeszczepi, to umrzesz, prawda? Jeżeli ci się przeszczepi, a przeszczep się przyjmie, to będziesz żyła. Z defektem, ale będziesz żyła. Człowiek po przeszczepie nie jest zdrowy, to jest inna choroba. Nie dotyczy to nerki, gdzie możesz żyć, jeżeli będziesz dializowana, tylko że będziesz żyła krócej, no i twoje życie będzie no, nie tak wygodne. A leczenie droższe.
Narządy oddawcy pobiera się, który uległ wypadkowi, pobiera się jeszcze oczywiście, jak on żyje, tak?
Tak.
W każdym przypadku?
No musi być żywe.
Definicja. Co jest żywe? Co znaczy co?
Definicja, że.
Definicja. Nie skończyłem pytania. Kto kiedy decyduje, że ten pacjent jednak umrze?
Definicja życia od czasów Starego Testamentu. Definicja życia od czasów Starego Testamentu generalnie pozostaje aktualna do dziś. Żyje ten, w żyłach którego płynie krew i który oddycha. Prawda? Więc jeżeli przestałeś oddychać, to jest kwestią czasu i to jest sprawa 2 minut, prawda? Kiedy zatrzyma się również krążenie, prawda? Kiedy umrzesz. I w tym momencie twoje życie może być podtrzymane wyłącznie sztucznie. Robi to respirator, prawda? Masaż serca zewnętrzny też można zapewnić. No ale generalnie robi to za ciebie respirator. Będzie oddychała za ciebie maszyna. Wtedy twoje serce będzie pracowało. I wtedy...
Żyjesz.
Proszę? Tak, żyjesz podtrzymany sztucznie. Kryterium jest ustanie funkcji mózgu. Do tego powołuje się konsulium lekarskie. Muszą tam wejść, w skład tego konsulium muszą wejść lekarze odpowiednich specjalności i oni podejmują decyzję, czy mózg jest jeszcze czynny, czy też nie. Oni mają tam określone kryteria. Generalnie w każdym szpitalu powinien funkcjonować taki zespół zajmujący się transplantacją i on już tam będzie się tym zajmował. W skład tego zespołu musi wejść między innymi anestezjolog i neurolog jako lekarze specjalności tych, którzy się tam zajmują tym bezpośrednio. I oni podejmują decyzję. Natomiast w przypadku, jeżeli twój mózg pracuje, ale nie jesteś w stanie sam oddychać, bo na przykład ośrodek oddechowy uległ uszkodzeniu, no to tu sprawa jest trudniejsza i no, dłuższy jest korowód, na końcu którego można podjąć decyzję o odłączeniu ciebie od respiratora.
Czy to już się nazywa eutanazja?
Nie. Ponieważ eutanazja jest czynne pozbawienie, jest czynne pozbawienie człowieka życia. Termin eutanazja bierna jest nieprecyzyjny prawnie. Zaniechanie leczenia nie jest eutanazją.
Czyli odłączenie od respiratora nie jest
eutanazją. Nie jest eutanazją. Nie jesteś w stanie samodzielnie żyć, prawda?
Jeśli serce bije, to znaczy, że człowiek żyje jeszcze. Więc jeśli to bijące serce się mu zabiera, to znaczy, że zabiera się temu człowiekowi życie. Odbiera się mu życie. Żeby ktoś inny mu żyje.
Ale jak sztucznie podczyni,
no niestety, ale ten człowiek żyje. Nie mamy prawa do jego odbierać życia.
Ale
ja mam z tym problem, dlatego się pytam. Bo dla mnie to jest odbieranie komuś życia, żeby ktoś żył. A my jako ludzie nie mamy prawa stwierdzać, że akurat mózg jego nie żyje, no bo akurat może za jakiś czas ten mózg jeszcze po prostu działać. No nie wiem, ja mam problem i dla mnie to jest.
Definicja życia w Starym Testamencie jest podwójna i zakłada współistnienie tych 2 elementów. Krwi płynącej w żyłach i oddechu w nozdrzach. Prawda? Ale jeżeli nie będziesz w stanie sama oddychać, to twoje serce wnet przestanie bić.
No tak.
Nie przestanie.
Ale jeżeli ktoś ci nie pomoże,
to serce również przestanie bić. Prawda?
Tak, Ale ja mam problem, że ja się zdrygam nad tym, że komuś bym odebrała życie, żeby ktoś żył. No nie.
Ale chyba, że to dotyczy twojego dziecka, może, co?
Ale nie, bo ja... Mam problem z tym po prostu.
Ja z medycznego punktu widzenia, jeżeli nie jesteś w stanie oddychać z powodu nieodwracalnego uszkodzenia środka oddechowego, to bicie twojego serca, bicie mojego serca będzie podtrzymywane sztucznie, zupełnie sztucznie. Prawda? Zupełnie sztucznie. Równie dobrze można byłoby wyizolować to serce jako preparat anatomiczny, odpowiednio przyłączyć żyły i tętnice i ono również będzie biło. Niekoniecznie pracując w piersi człowieka, prawda? To jest kwestia wyłącznie sztucznego podtrzymania. Dla mnie różnica jest tutaj również ilościowa, a nie jakościowa. Czy podtrzymają mi sztucznie oddech, czy wyizolują serce, zanurzą go w porze soli fizjologicznej i zapewnią przepływ odpowiednio odżywczych płynów przez żyły i tętnice i ono będzie biło, to praktycznie jest jedno i to samo. Czy jestem preparatem anatomicznym w całości, czy jestem preparatem anatomicznym w kawałkach, to na jedno wychodzi.
To ja chciałbym wrócić do tego pytania, które postawiłeś na samym początku. Zastanawiam się, na czym polega problem etyczny. Czy mielibyśmy problem z oddaniem swojego narządu, gdy żyjemy? Znaczy oddać jedną nerkę dla, powiedzmy, swojego dziecka, czy kogoś z rodziny, czy kogoś nieznajomego. Czy mielibyśmy jakiś problem etyczny z tym? Czy kwestią jest nienaruszalność ciała ludzkiego? Czy kwestią jest właśnie koniec życia? Bo wydaje mi się, że w regulacji biblijnej chyba nie znajdziemy, ponieważ gdy Biblia była wpisana, to takich możliwości nigdy nie przewidywano. W związku z tym chyba zdani jesteśmy na samych siebie i możemy, jeżeli sięgamy do Biblii, to tylko po jakieś regulacje, które nie mówią wprost o tym, tylko jakoś, z których możemy jakieś wnioski wyciągnąć. Więc być może, że jedynym problemem etycznym jest tutaj kwestia zakończenia życia, bo inaczej to nie wiem, może, bo ty się przygotowywałeś, to może ty byś wspomniał, co widzisz w Biblii. Jakieś wersety, które by wskazywały jakiekolwiek światło.
Bo ja jeszcze, przepraszam, sekundę, kontynuuję to, co Ela mówiła. Ja powiedzmy swoim ciałem mogę dysponować, natomiast tak sobie myślę teraz, że miałabym duży problem zadecydować, że moje dziecko, mój wnuk, mój mąż od tego momentu przestają żyć. Nie, weźcie, obłączcie to, zabierzcie to jego serce i dajcie komuś. Ja nie mówię, że ja mam rację, mówię, moje bierzcie, odetnijcie mnie, ja w ogóle ten, ale żebym ja miałam zadecydować, że to zrób moim ludzkim, mogłabym mieć problem. Przy czym rozumiem, że chciałabym, żeby ktoś oddał serce mojemu dziecku, ja bym wypoczywał. Jest to niespójność, ale to jest mój temat.
Rozpocznę rzecz na konkretnym przykładzie. Wyobraź sobie, że jesteś moją żoną. I że miałam wypadek motocyklowy i przywożą mnie do szpitala z dziurą w głowie. Uszkodzenie mózgu jest ciężkie i nieodwracalne. Nie budzi to wątpliwości. Zrobiono badania kontrastowe, podano środek kontrastowy do naczyń krwionośnych, tomografia komputerowa, rozległość uszkodzenia ściśle określona. Nie jestem w stanie sam oddychać, oddycha ze mnie respirator, prawda? Mam wprowadzoną rurkę do tchawicy, powietrze tłoczy pompa. Prosta konstrukcja. Widzisz, jak chodzi cylinder, jak tłok chodzi w tym cylindrze, prawda? I jak moja klatka piersiowa się porusza zgodnie z równomiernym ruchem tłoka w cylindrze aparatu. To wszystko widać, jest przezroczyste. Moje serce bije tylko dlatego, że oddycha za mnie aparat. Poza tym jestem generalnie zdrowy. Uraz dotyczył tylko głowy. W moim wieku te narządy jeszcze by się do czegoś nadawały. Nie jestem obciążony jakimiś tam szczególnymi chorobami. No to tak skromnie licząc w polskich warunkach, przynajmniej serce i dwie nerki. No i wiesz dobrze, bo ci to nawet pokażą na kliszach z tomografii komputerowej, że z mózgu już nic. Prawda? Że nawet gdybym jakimś cudem odzyskał własny oddech, to przywiozą ci do domu moje ciało, bo już nie mnie, na noszach, z gojącą się tą raną w głowie, no i będziesz miała kogoś takiego tam na łóżku. A prawdopodobnie możliwości takiej w ogóle nie będzie. Bo śmierć mózgu to jest kryterium na tyle wysoko postawione, że postawienie diagnozy śmierci mózgu powinno z założeniu wykluczyć możliwość powrotu jego funkcji. Wiesz, o co mi chodzi?
No, co,
ja mam tutaj wyobraźnię. Nie, to może wykonać już ustawy, że mimo tych wysoko postawionych standardów i kryteriów, jednak czy nie, może się tak zdarzyć, że jednak zdarzyłoby się tak, że ktoś by jednak wyszedł na prostą, że tak powiem. Jakimś sposobem, nie wiem jakim. Chodzi tylko o to, że my wewnętrznie byli rzeczywiście przekonani, że może śmieć mózgu nastąpiła, że człowiek nie ma szans po prostu. Tylko o to chodzi. Jakby uspokojenie swojego sumienia, że...
Piotrze...
Ja tak mówię często, jak to zrozumieć.
Piotrze, nie jest mi znany przypadek, nie jest mi znany przypadek, aby stwierdzono śmierć mózgu, zakwalifikowano pacjenta do pobrania narządów do przeszczepu, że poniechano tego postępowania ze względu na brak zgody rodziny i aby on potem, otrzymując cały czas postępowanie medyczne polegające na podtrzymaniu życia, do życia powrócił. Nie jest mi znany taki przypadek. Jeżeli ktoś z Was zna taki przypadek i potrafiłby podać źródło tej wiadomości, aby to można było w jakiś sposób uwiarygodnić i udokumentować, no byłaby to jakaś istotna kwestia w naszej dyskusji. Ja takiego przypadku nie znam.
Ale tak z ciekawości, czy bo kwestia taka, że nie jest lepsze, to on to pewna funkcjonalność jakiejś części mózgu jest konieczna, nie?
Nie. Serce jest w stanie pracować samo. Nie jesteś w stanie oddychać bez czynnego mózgu, natomiast serce może pracować samo. Serce ma własny autonom.
Tylko, że to krótko już rozumiem. Gdyby nie było tego respiratora, to on i tak skończy, by za chwileczkę po tym wypadku przestało być.
Tak, bo jeżeli nie jesteś w stanie oddychać, to... Natomiast jesteś w stanie przywrócić akcję serca po czasie dłuższym niż te krytyczne tam, mówmy, 2 minuty. Wiesz, o co mi chodzi? Bo mięsień serca nie obumiera szybko. Mięśnie dobrze znoszą niedokrwienie. Mózg obumiera...
Jeszcze jakoś przewodzi to serce, przecież to jest, jeszcze trwa jakiś czas, tak?
Mięśnie nie obumierają szybko, obumierają wolno, a serce nie jest generalnie niczym innym, jak tylko takim workiem mięśniowym o grubych ścianach i część włókien mięśniowych nabyła zdolności, bo tak to Pan Bóg stworzył, do generowania impulsów elektrycznych, które powodują te rytmiczne skurcze. A więc serce jest niezależne od całości organizmu. Jeżeli mu tylko zapewnić dowóz tlenu i substancji odżywczych, to ono będzie kurczyło się samo, prawda? Dlatego ono tak szybko nie obumiera. Bardzo proszę. Proszę, proszę.
Jeżeli chcieli połączyć się na to ja znajduję tylko jeden werset, który jakby można by użyć. Jest mowa, że możemy kłaść życie za brać czy za drugą czegoś. Prawda, nie jest to samo, to jest troszkę innego, ale to jest też sytuacja, że ktoś coś poddaje, to co najcenniejszego, czyli życie za drugiego człowieka. W tym przypadku, jeżeli to jest na przykład taki stan krytyczny, no, to jeżeli decyzja tej osoby była taka, że ona na przykład chce oddać organ, no to bym mógł ewentualnie porównać do tego, nie to samo, ale to mniej więcej to, że ten człowiek jakby się decyduje, że to jego życie chce oddać dla drugiego człowieka, bo drugiemu człowiekowi może pomóc, a on w praktycznie z tego życia no, nic nie ma. To bym widział jedyny jakby taki argument, który jakby można, chociaż on jest jakby, to nie jest prosty argument, to jest argument. I bardzo często mówimy, że ktoś kładzie życie dla drugiego człowieka. To jest akceptowalne przez społeczeństwo, że no, można tak. Może można to porównać do tego, też nie jest to porównanie.
Ja podam swój argument, który mnie przekonuje, że takie działanie transplantologiczne jest słuszne, to są wskrzeszenia. To cóż, czym było wskrzeszenie? Była osoba, która nie żyła, nie funkcjonowała, została uznana za zmarłą i praktycznie nadawała się, czyli nawet była złożona do grobu. Natomiast powstawiał czynnik, który pozwalał tej osobie znowu funkcjonować. To nie było zmartwychwstanie, to było wskrzeszenie, czyli pobudzenie tego ciała, tego organizmu, tej osoby do ponownego życia. Dla mnie czymś takim są transplantacje.
Przeczytam ten werset, o którym ktoś wspominał. To Chrystus Pan powiedział to podczas ostatniej wieczerzy i to wszyscy znamy. Ewangelia Świętego Jana, rozdział 15, werset 13. Od 12 zresztą przeczytam. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma nad tą, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich.
A, ja nie mogę, ale w zasadzie ten werset nie ma żadnego zastosowania do przypadku, o którym mówimy, bo to jest nagła śmierć w wypadku i my tego życia nie składamy. To życie zostaje nam odebrane w sposób gwałtowny i nie ma tu w tym żadnej naszej woli. Także jeżeli możemy to podciągnąć pod to, że jeżeli my zgodzimy się oddać nasze narządy innym, to w jaki sposób realizuje to ten werset? Ale to jest daleko idąca interpretacja. No, gdybyśmy to chcieli zrobić z naszej woli, żaden lekarz by się nie zgodził, żeby odebrać nam życie, by przeszczepić narządy.
Tylko, że no to jest bardzo woli twojego, żeby wyraził już wcześniej wolę, że to można zrobić, to jakim jest różnica, czy to jest za twojego życia, czy po twojej śmierci. To jest kwestia realizacji twojej woli.
Nie, no ale dalej mówię o sytuacji, gdybym ja teraz powiedział, chcę, żeby mu żyło moje dziecko, w związku z tym proszę mnie zabić i zabrać moje serce i dać mojemu dziecku.
Nie, to czegoś takiego czegoś takiego nie przewiduje prawo żadnego z krajów cywilizowanych. Oczywiście dopuszczalne jest oddanie jednego narządu parzystego.
Otóż to, więc dlatego trzeba by bardzo rozróżnić, bo to pytanie jest bardzo sensowne. Oddanie tkanki krwi, czy szpiku, czy nerki, które nie doprowadza do mojej śmierci, części wątroby również przeszczepia się, zdaje się, tak? To jest zupełnie inny problem, który należy rozważać w innych kategoriach, niż problem związany z życiem i śmiercią. Bo z jednej strony jest ten problem, o którym tu Ela mówiła, tej decyzji, czy ten człowiek już żyje, czy nie żyje, czy on już jest żywy. Bo jeśli orzekniemy, że żyje, no to znaczy, że go musimy zabić, żeby pobrać jego organy. Jeżeli orzekniemy, że nie żyje, to jest jednak regulacja biblijna, która przestrzega przed takim postępowaniem. To jest regulacja o oczyszczeniu po dotknięciu zwłok. Tam jest wyraźne zastrzeżenie, że gdyby ktoś dotknął kości nieżywego człowieka, nawet, czyli jest części jego organizmu, nie mówiąc o całym ciele, tam głównie chodzi o całe ciało, ale również jest regulacja, jeżeli dotknął kości leżącej dokładnie, musiał podlegać pewnym procedurom oczyszczenia. Było to zakazane zasadniczo, a jeśli to musiało się stać, na przykład to musiał pochować te zwłoki, to była ta siedmiodniowa okres oczyszczenia wyjątkowy, w którym w trzecim, siódmym dniu należało zastosować dodatkowe oczyszczenie. Inaczej mówiąc teraz, jeżeli orzekniemy, że to ciało jest martwe i jego część ja w sobie noszę, czyli go dotykam, to jestem cały czas nieczysty, myśl prawa hebrajskiego. To mogło być rozumowanie z mojego punktu widzenia, jeżeli tamta regulacja, ja jej nie rozumiem dokładnie. Czy ona miała cel higieniczny, nie wiem, czy to dokładnie ducha rozumiem, ale jeśli byśmy próbowali przenieść zupełnie nienaturalny ten argument, że kto oddaje życie za brata, i wiadomo, że Jezus nie miał na myśli poza sobą samym takie fizyczną śmierć za kogoś, albo tylko no, po prostu duchowo wspomaganie czyjegoś życia. Więc wydaje mi się, że to jest nadużycie tego wersetu, żeby go zastosować do przeszczepu. To wydaje mi się, że ten daleko więcej się nadaje do stwierdzenia, że części ciała umarłego człowieka funkcjonujące we mnie powodują ustawiczną moją nieczystość, myśl prawa Bożego i nie nadającą się do oczyszczenia. To znaczy wskazują mnie na nieobecność w kulcie.
Jedna uwaga. Tu się otwierają szerokie wrota do dyskusji, na ile postanowienia Starego Zakonu są wiążące dla nas, prawda? I z pewnością tego dzisiaj nie rozstrzygniemy. Jeżeli przyjąć, że jest to dla nas wiążące, to faktycznie byłby to argument. Ale zaryzykuję twierdzenie, że nie wszyscy z nas będą zgodni co do tego, że jesteśmy zobowiązani do przestrzegania wszystkiego, co Pan Bóg zlecił narodowi żydowskiemu, narodowi izraelskiemu na górze Synaj. Natomiast z drugiej strony wnikam w intencji Piotra Kreisera, bo wyrażenie zażycia, zgody na pobranie swoich narządów do transplantacji jakąś formą wyświadczenia przysługi drugiemu człowiekowi, a werset, do którego Piotr się odwołał i który przeczytałem, no wyraźnie idzie w tę stronę, że Chrystus Pan zalecił, aby coś dla swoich bliźnich uczynić. A skoro przytrafić się coś takiego, że doznasz poważnych urazów i będziesz umierał śmiercią gwałtowną, a coś z twoimi narządami można byłoby jeszcze zrobić, no to czemu nie dać innym z tego skorzystać? Są też zwolennicy transplantacji narządów w Polsce, która jest krajem katolickim. Używają takiego hasła: nie zabieraj swoich narządów do nieba, one są tutaj jeszcze potrzebne.
Ja bardzo proszę. Zgadzam z Danielem właśnie, tak podobnie właśnie myślę, co innego oddać nerkę swoją, bo nerki mam dwie. Tak. Szpik też, bo właściwie to można za życia jeszcze. Nie? Ale ja chciałam z innej strony powiedzieć, tak ja się zastanawiałam nad tym i tak mi się przypomniało, że jeszcze wcześniej przed potopem też chcieli przedłużyć życie ludziom i tak samo pod koniec Ewangelii też próbuje się różnymi sposobami przedłużyć ludziom życie. Nie wiem, czy to jest jakaś analogia, czy nie. Zastanawiałam się nad tym, czy to nie jest działanie przeciwnika, no tego nie wiem, no tak rzucam hasło, żeby to być może to tak jest.
Jeżeli mogę skontrować twój argument, Elu, z medycznego z medycznego czysto punktu widzenia, że jest wiele metod leczenia, które o wiele bardziej wydłużyły życie, aniżeli transplantacja, pomijając to, że średnia życia ludzkiego wzrosła nie dlatego, że medycyna dokonała takiego postępu, ale głównie z powodu poprawy higieny, standardów odżywiania i temu podobnych. To nie dlatego przeżywa tyle dzieci, które dawniej umierały, że medycyna poczyniła nieprawdopodobne postępy, tylko ludzie lepiej się odżywiają, no higiena jest nieporównywalna z tym, co były dawniej. Oczywiście bardzo dużo zrobiły też powszechne szczepienia ochronne. Prawda? Medycyna, jeżeli chodzi o leczenie choroby, ma bardzo niewielki wkład w wydłużenie życia ludzkiego i podniesienie średniej życia. To tak się szacuje, że jest to mniej niż ćwierć, mniej niż 25%. To głównie inne czynniki. Przepraszam, Radek się też zgłaszał, tak? Przepraszam, miałem tu kilka rąk w górze, na razie nie powołałem się.
Teraz na chwileczkę bądź prowadzącym, który rozdziela głos.
To niech będzie Darek.
Informacja o Izraelu, która gdzieś mi spadła do uszu. Nie wiem, na ile jest prawdziwe. Była afera z przeszczepami w Izraelu, gdzie po prostu sprowadza się na czarno narządy z Azji, z innych krajów, ponieważ Żydzi nie mogą oddawać swoich narządów, ale mogą przyjmować transplanty. W związku z tym sprowadzają te transplanty skąd się da. Natomiast sami oddawać nie mogą. Nie wiem, na czym to polega.
Z tego, co mi wiadomo, istotnie niebezpieczeństwo takie istnieje i no generalnie w krajach cywilizowanych starają się rządzący chronić przed dopuszczeniem do takiego procederu. Nie wiem, jak to wygląda w praktyce za oceanem, ale generalnie w krajach europejskich to wygląda tak, że istnieją krajowe banki tkanek i europejski bank, który ocenia te tkanki pod względem genetycznym i zgodności tkankowej, po to, aby nie dopuścić do tego, aby sprowadzać z Chin narządy od ludzi zamordowanych w celu pozyskania w nich organów do transplantacji, aby tylko posługiwać się narządami pobranymi od zmarłych z pewnego źródła.
Chyba te kliniki w Szwajcarii z pewnością nie respektują.
No, zdają sobie sprawę z tego, że stwarza to ogromne pole do nadużyć, prawda?
Ale to nie jest argument.
Ale to oczywiście nie jest to argument.
Tylko po prostu mówiąc o prawie, nie wiem, na czym to polega. Że mogą przyjmować narządy, natomiast nie mogą oddawać w Izraelu. Argument Daniela o tym nieczystości oni chyba to interpretują jakoś inaczej.
Można od żywych ludzi. No ale judaizm współczesny to nie jest judaizm starotestamentowy. Także nie możemy przyjmować wierzeń współczesnych Żydów jako kryterium naszego postępowania. Oni bardzo daleko odeszli od Starego Testamentu.
To nie tylko to, ale są odeszli, żeby nie ryzykować takiego sądu, tylko że są zmienione zupełnie sytuacje, dlatego że oczyszczenie przy pomocy czerwonej ołowicy jest dzisiaj niemożliwe w ogóle. Także człowiek jest w ogóle postawiony w sytuacji ustawicznej nieczystości, dlatego że nie można się oczyścić. Myśl prawa mojżeszowego i tutaj tylko troszkę puentując swój argument, zupełnie nie chodzi mi o respektowanie prawa. W tym zakresie nie można respektować prawa, nie ma takiej możliwości, bo czerwona jałowica do tej pory się nie urodziła, ciągle czekają, że dziad się urodzi, więc nie ma takiej możliwości oczyszczenia w ogóle po śmierci zmarłego. Ja dotykałem zmarłego, moich rodziców i no, pewnie tamtej, do tej pory jestem, myślę, do prawa nieczysty, więc to nie zupełnie nie o to chodzi. Ja prawie odczytuję informacje, co Bóg sobie życzył, żebyśmy robili z duchami, albo czego nie robimy. Ja przepraszam, bo zabieramy głos, a tutaj się parę osób zgłaszało. Daniel.
Tak, tak. Daniel, bodajże ty, Michale, tak? Tak, tak. Ty też, tak? Ty, Michale, tak?
Ja jeszcze teraz stanę i zabiorę głos. Już jest przeciągnięty czas. Dzień jest w ogóle wyjątkowy, troszeczkę inaczej zagrażamy na dwa. I wydaje mi się, że ta dyskusja może trwać bardzo długo. I ja mam taką propozycję. Jednak zakończmy to, może w tej chwili nawet.
No ale te osoby, co się zgłosiły, ale, nie co jeszcze.
Ale, momencik. No ale wiecie, wygląda na to, że to nie będzie koniec. Że całkiem jest następne ręce.
Mam rozumieć, chciałbyś, żebyśmy, kto chce, żeby został i żebyśmy dokończyli?
Ja bym prosił, żeby te osoby, które chciałyby pójść, to żeby sobie wyszło szkódeńczo, a żeby nadal w miarę władzie, spokoju kontynuować sobie potem dalej rozmowę.
Ja proponuję, żeby te osoby, które jeszcze się zgłaszały, żeby powinniśmy powoli zakończyć, a wtedy będziemy kontynuować.
Wiem, wiesz, ja jestem zaskoczony, że jest już 20 po 10, że już godzinę to trwa. Też nie umiem przeciągać. Kolejno idąc, Radosław, Michał, Kubic i ty, Daniel.
Ja
rezygnuję.
Małgosia Kubic. Przepraszam, jeżeli kogoś opuściłem, jeżeli kogoś pominąłem, bardzo proszę o niego jeszcze raz podnieść rękę. Rezygnujesz? Michale?
Ja? Tak, już tyle zrezygnowałem.
Zgłaszałeś się.
Bo wiadomo, podawany przykład tego wersetu testamentu i wiadomo, że zgadzam się z tym, że trudno stosować go w 100%. Natomiast wydaje mi się, że on daje pewien sposób myślenia. I pozwala na pewną rzecz, którą tutaj na przykład nie wiem, ale podnosiła a propos, czy mam prawo decydować o tym, czy ktoś ma umrzeć, żeby ktoś inny żył. Dozwala na taki sposób myślenia, na możliwość oddania swojego życia, tak? Za przyjaciół. Czyli, no to nie chodzi za przyjaciół, czy za braci, coś w tym stylu. Nie chodzi o stosowanie tego wersetu wprost, tylko takie jakieś gdzieś Boże górne dozwolenie na tam coś takiego, nie? I nie wiem, i wiadomo, że trudno stosować jest za innych, ale skoro jest prawo, tam jest fajne, sformułowane, to jest co, jeżeli ktoś ma takie przekonanie, że chciałby się podzielić tym swoimi narządami w takiej sytuacji, to nawet w momencie, kiedy żyje, tak, no to z pełną świadomością taką decyzję myślę, że osobie może podjąć, że Pan na to pozwala, że ja dotyczącym swojego życia, nawet wtedy, kiedy mi mózg umrze, ale jeszcze żyję, jakście mówiliście, że mi się wydaje, że daje pewien taki sposób myślenia, że mogę podjąć, że nie grzeszę w tym momencie.
Dziękuję Ci, Michale. Natomiast wiesz, problem Eli, Ela przedstawiła ten problem z całą ostrością. Ela na szczęście nie jest lekarzem, anestezjologiem ani neurologiem, która by musiała podejmować taką decyzję, prawda? Bo to nie ty stoisz w obliczu takiej decyzji, prawda? Natomiast faktycznie dla kogoś nieodznajomionego z medycyną, z anatomią i fizjologią, to jest faktycznie problem, no bo jak tu powiedzieć, że on nie żyje, skoro bije jego serce, prawda? Mnie uczono, No i trzeba to przyjąć jako stan... Tak, tak, zaraz cię poproszę. I z tego co wiem, taki jest stan faktyczny, że serce, no jeszcze raz powtarzam to, co mówiłem wcześniej, jest mięśniowym workiem, który jest w stanie pracować samo z siebie i ono będzie biło i będzie tylko preparatem anatomicznym. I akurat samo bicie serca z życiem ludzkim no w żaden sposób nie jest powiązane. Nie jest powiązane. Więc ja akurat takiego oporu nie mam, no ale to wynika z tego, że no miałem w życiu inną drogę. Do innego zawodu się kształciłem, w innym zawodzie pracowałem, prawda? Więc dla mnie ta sprawa jest niejako naturalna, prawda?
Wiesz, panie, jak właśnie powiedziałem, myślę, że właśnie w tym kontekście.
Tak, 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 tak.
W tym kontekście, nie w tym, że ja uważam, że ktoś nie żyje, to już jest, ktoś jest nieżywy, nie?
Tak, ja zrozumiałem cię, Michał, ale tylko wiesz, chciałem jeszcze raz wrócić do wypowiedzi no, Eli, bo ona przedstawiła ten problem, tak jak mówiłem, z całą ostrością. Bardzo proszę, Daniel.
Mam 46 lat. 4 miesiące. Jest to czas zapożyczony, dlatego że poród, jakim ja się urodziłem, to był poród pośladkowy, który nie byłby możliwy ani skuteczny w XIX wieku. Napisałem testament, w którym poprosiłem, żeby mnie spalono. Przede wszystkim przepraszam, jeżeli kogokolwiek urażę tym, co powiem, to może być zbyt drastyczne, ale chciałem przedstawić moją pozycję etyczną, gdzie ja jestem i w związku z tym zadacie na końcu samo pytanie. Gdybym był dzisiaj chory i potrzebowałbym, żeby mi zrobiono transplantację serca, to bym ją przyjął. Tylko moje lenistwo, niedbałość, brak wiedzy, ignorancja sprawiają to, że nie myślę o tych rzeczach. Jestem jeszcze człowiekiem zbyt młodym i wydaje mi się, że takie rzeczy mi się nie wydarzą. Moje pytanie jest bardzo konkretne do ciebie. Czy gdyby podwojono ilość dawców w tej chwili, czy ludzkie życie byłoby tych, którzy w tej chwili potrzebują tych organów? Czy gdyby podwojono... Kogo jest w tej chwili więcej? Tych, którzy czekają, czy organów?
Oczywiście tych, którzy czekają.
Oczywiście, gdyby się coś ze mną stało i gdyby była jakaś niejasność etyczna czy prawna, moje ciało, które będzie spalone, zupełnie byłoby nieprzydatne. Ktoś może czekać na moje serce, tak?
Tak.
Czyli jest statystycznie więcej. Są ludzie, którzy czekają i nie ma organodawców, tak?
Tak, tak. Jest zdecydowanie więcej potrzebujących, aniżeli dawców. Stąd właśnie te podejrzenia o ten zbrodniczy import chiński, czy tam w ogóle azjatycki, prawda? No bo jest rynek, jest duże zapotrzebowanie.
Dziękuję. Może jeszcze, bo odnosząc do tego, mój ojciec, na przykład kiedy umarł, napisał właśnie testament, że on darował całe ciało do medycyny. Właśnie, i później właśnie oni mi powiedział, że całe rodziny byli za to. Bardzo łatwo było ze względu, że nie było taki pogrzeb normalnie. I właśnie jego ciało, jak ma 88 lat, było właśnie użyteczne.
To jest problem mniejszego kalibru, aniżeli przeszczepy narządów dla ratowania życia ludzkiego, ale pewien problem też jest, ponieważ jeżeli system prawny w danym kraju nie pozwala na dowolne wykorzystanie zwłok ludzi bezdomnych, pozbawionych rodzin, czy traconych wyrokiem sądowym przestępców skazanych na karę śmierci, to jest problem z ciałami do ćwiczeń anatomicznych, do nauk, do szkolenia studentów medycyny. Naprawdę, to jest, możemy się śmiać, ale to jest problem. To jest problem.
Dodam tylko, że Karl Huygensek zrobił to samo.
Też zapisał ciało...
Studenta.
Gosia Kubic, bardzo proszę.
Chciałabym zadać pytanie, bo już trochę odchodzące może poza spod transplantatu krwi. Chciałam zapytać Ciebie jako lekarza, który ma w tej kwestii może większą, że na pewno większą wiedzę niż przeciętny człowiek. Czy są jakieś dziedziny teraz, postęp medycyny, który się tak dokonuje, gwałtowny postęp, czy są jakieś aspekty tego postępu, czyli standardy jakieś leczenia, czy, które mogą budzić niepokój etyczny, normalnie etyczny, albo chrześcijańskiego sumienia lekarza, żeby je wykorzystywać? Czy są jakieś takie aspekty, czy nie? Ja nie mówię o czarnym rynku, jakieś tam handlowania organami, czy jakichś patologiach, tylko mówię o o tym, no na przykład gdzieś tam coś się tam rodzi w tej chwili, albo przychodzi do standardu normalnego leczenia hodowli tkanek, czy tam tego typu rzeczy. Czy to może budzić, czy ciebie jako na przykład coś, czy wszystko w tym z punktu widzenia technicznego jakiegoś tam, czy się rozpatruje też w środowisku lekarskim też taki aspekt jakby trochę jednak, że przekraczania pewnych barier, które może niepotrzebnie są przekraczane.
Jeżeli Gosiu, będę mógł skrócić twoje pytanie, ono brzmi tak, czy postęp medycyny prowadzi do sytuacji, które są przynajmniej wątpliwe z chrześcijańskiego punktu widzenia? Prawda? Esencja tego pytania. Wydaje się, że manipulacje genetyczne. Jeżeli można doprowadzić do klonowania ssaków, co się udaje, i można sterować sztucznym zapłodnieniem według woli pracujących w laboratorium wysoko kwalifikowanych pracowników, no to otwiera pole do daleko posuniętych manipulacji i wszyscy się obawiają, że gdyby w Niemczech hitlerowskich dysponowano wiedzą genetyczną na obecnym poziomie, to z pewnością hitlerowcy nie wahaliby się z tego skorzystać. Jakie byłyby tego konsekwencje? Trudno przewidzieć, ponieważ generalnie nie trafia do opinii publicznej fakt, że klonowane zwierzęta są w pewien sposób niepełnowartościowe biologicznie. Nie wiadomo, jak by to wyglądało, gdyby zaczęto klonować organizmy ludzkie, ale wydaje się, że przy obecnym stanie wiedzy jest to technicznie możliwe. No bo jeżeli można sklonować owcę, to różnica między owcą a człowiekiem jest też tylko ilościowa. Więc być może stoimy obecnie u bram, których przekroczenie może wywołać nie dające się przewidzieć wstrząs.
I czy taki człowiek jest martwy stopni, taki sklonowany?
No to stawia takie pytanie, na które szalenie trudno jest w tej chwili odpowiedzieć, prawda? Manipulacje genetyczne. Jak dotąd nikt nie udzielił zadowalającej odpowiedzi na to pytanie. Ja bym się tego obawiał. Jestem od tego bardzo daleki, bo pracuję w zupełnie innej dziedzinie. No i w pewien sposób jestem z tego rad, bo sam sobie nie muszę na takie pytania odpowiadać. Ale dla tych, którzy pracują w laboratoriach, to faktycznie jest problem.
A jeżeli mogę dodać, bo u nas toczyła się dyskusja nad komórkami pierwotnymi, byli ci, wierzy się, jest płodnik, mówię. Czy taka dyskusja również się toczy w Polsce? Jakie jest podejście lekarzy do tego? Czy wykorzystywać te komórki, w jaki sposób? Znowu to jest w tej chwili dziedzina tata, która umożliwia wytworzenie każdego narządu. W tej chwili już stworzyli pęcherz moczowy w ten sposób. W zasadzie mówią, że każdy narząd da się wygenerować w ten sposób, żeby te problemy z przeszczepami za kilka lat. Tylko pobieranie komórek jest problemem.
Taka dyskusja się toczy, aczkolwiek nie w szerokim zakresie i nie ma ona charakteru debaty publicznej. Nie ma na razie jakichś tego wielkich efektów. Poza tym, jak dotąd jeszcze, jeżeli chodzi o odtwarzanie narządów z komórek macierzystych, nie przekroczono tego etapu, że wprawdzie da się wytworzyć z komórek macierzystych komórki wysoko wyspecjalizowane, ale nie jest to efekt trwały. One wracają ponownie do swojej pierwotnej postaci. Wiesz, o co mi chodzi. To jest na pewien czas. Więc jeżeli by, mówiąc w dużym uproszczeniu, jeżeli by odtworzono z tego na przykład pęcherz moczowy czy wątrobę dla ciebie i to cię przeszczepiono, no to przy obecnym stanie wiedzy istnieje ryzyko, że ta wątroba po jakimś czasie sama zaniknie, bo komórki zróżnicowane ponownie cofną się do etapu komórek macierzystych.
Ale to w takim razie jak zrobiono ten przypadek, który
mam w dyskusję sobie przenieść na poza
No to faktycznie Daniel ma rację, będziemy musieli o tym pokazać oczywiście.
Czy
czy możliwe jest jeszcze, czytałam kiedyś, wydaje mi się, że teraz po chrzestie, nie mogę głosu.
Później.
Ja mam tylko zapytać.
Ja zwalam winą za przedłużenie wieczoru na prowadzącego.
Jak osoba?
Czy według Ciebie jako znawcy lekarza jest możliwa taka sytuacja, czytam wypowiedzi ludzi, prawdopodobnie rzetelne wypowiedzi ludzi, czasami charaktery, ludzi, którzy byli po transplantacjach właśnie serca i takich ważniejszych narządów, którzy po jakimś czasie opowiadają, że pojawiły się w ich cechach charakteru inne cechy. Cechy jak gdyby człowieka, jak później się dowiadywali, że człowieka, od którego otrzymali ten organ. Czyli na przykład ktoś, kto nigdy nie lubił sportu, po pewnym czasie zaczynał być aktywny w tej dziedzinie, albo przeklinać zaczynał, albo coś innego robić. Czy to jest możliwe, czy nie?
Z moich obserwacji wynika, że ludzie, którzy mają ze sobą ciężką chorobę, to często mają też zakręt w swoim życiorysie i zmienia się ich psychika. Niejednokrotnie następuje dopiero po kilku latach, czyli po długim okresie, po tym, kiedy chorobę mają już za sobą i zostali wyleczeni. To jest nieraz zdumiewające, jak pacjent z pogodą ducha i wydaje się, że z zachowaniem pełnej równowagi psychicznej bardzo dzielnie znosi chorobę, a potem, kiedy mija rok, dwa, trzy i wydaje się, że wszystko powinno być w porządku, kiedy lekarze zapominają, na co on właściwie był chory i po co chodzi do kontroli, skoro jest zdrowy i zawraca głowę i jego życie osobiste układa się pomyślnie i w zasadzie nie widać ostatniej przyczyny i nagle zaczynają się u niego pojawiać jakieś niepokojące objawy wskazujące na defekt psychiczny. A rodzaje tego defektu psychicznego są bardzo różne i jest tyle zakamarków ludzkiej psychiki, niepoznanych do końca, że pacjent może sobie wmówić, że ta zmiana, która u niego nastąpiła, jest spowodowana tym, że ujawniają się cechy dawcy. Dam Ci taki przykład. Powszechnie wiadomo, że promieniowanie rentgenowskie uszkadza komórki rozrodcze. Więc jest powszechnym zjawiskiem, że jeżeli prowadzić młodych ludzi, adeptów zawodu lekarskiego czy techników radiologii do pracowni rentgenowskiej, to dziewczyny będą odczuwały ból albo swędzenia, albo jakieś niepokojące doznania w okolicy jajników, a chłopcy, a mężczyźni w okolicach jąder. Mimo że jako żywo promieniowanie rentgenowskie nie daje takich doznań. Jest to wyłącznie psychiczne. Wiesz, o co mi chodzi. Ale to po prostu tak wygląda. Prawda? To po prostu tak wygląda. To ciężka choroba często odciska się jakimś trwałym śladem w psychice, tylko że ten ślad nie musi ujawnić się od razu. Może ujawniać się później. Jest mnóstwo zakamarków ludzkiej psychiki i stąd takie rzeczy. Ludzie mogą popaść w alkoholizm po takiej chorobie, bo nie będą sobie potrafili dać rady sami ze sobą, prawda? I będą mówili, to dlatego, że nam przeszczepioną nerkę albo transfuzję krwi mi zrobiono od alkoholika i dlatego się zmieniłem. Moim zdaniem nic błędniejszego, no ale to się tak zdarza.
Niestety, ale ten obraz zakończył się.